Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dziś w Głosie Pracownika o tym, co mogą sprawdzić rodzice, gdy dziecko idzie do pierwszej pracy. Będzie też zawód przyszłości. To w drugiej części. A w pierwszej zajmiemy się porozumieniami z sierpnia 1980 roku i ich kontekstem obecnie. Tomasz Sosnowski, zapraszam.
Partnerem merytorycznym audycji w ramach projektu Godna Praca to Bezpieczna Praca jest Region Gdański NSZZ Solidarność.
W sierpniu 1980 roku została zawarta swoista umowa społeczna. Strajkujący robotnicy, niewyposażeni w instrumenty prawne, ale świadomi swojej siły i determinacji, podpisali ją z przedstawicielami ówczesnej władzy. 14 sierpnia 1980 roku zaczęła się druga odsłona po lubelskiej robotniczych protestów z lata 1980. W jej efekcie 31 sierpnia w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina delegacja władz PRL oraz Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podpisali porozumienie, które zapoczątkowało jawną działalność niezależnego od rządu Związku Zawodowego. Naszym ekspertem jest dziś doktor habilitowany Łukasz Pisarczyk, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego z Katedry Prawa Pracy i Postępowania Cywilnego, zajmujący się naukowo kwestiami układów zbiorowych pracy i dialogu społecznego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Czy czytając treść porozumienia z 1980 roku, można pokusić się o porównanie 1980 i czasów obecnych? Oczywiście trzymając proporcje, bo skoro w PRL pracodawcą było państwo, teraz spółki Skarbu Państwa na przykład, no i są oczywiście liczne prywatne firmy. Czy jest jakiś sierpniowy wzorzec zawierania umów bądź też układów w prawie pracy?
W obu przypadkach możemy mówić o efekcie szeroko rozumianego dialogu społecznego. Możemy mówić o efekcie wypracowanym przez partnerów społecznych. Kontekst porozumień sierpniowych był szerszy. To nie były tylko kwestie pracownicze, to były również kwestie polityczne. Natomiast sam mechanizm wystąpienia społecznego, pewnych oczekiwań, żądań, nacisku poprzez zastosowanie chociażby akcji strajkowej, innych form protestu, no można tutaj mówić o jakby klasycznej formule właśnie pewnego działania społecznego, szeroko rozumianego dialogu społecznego, którego efektem było osiągnięcie porozumienia, uregulowanie pewnych kwestii, osiągnięcie czegoś, co moglibyśmy nazwać umową społeczną. W gruncie rzeczy obecne mechanizmy, z którymi się spotykamy, opierają się na podobnym założeniu. Oczywiście mają wyraźne podstawy prawne, dzisiaj są promowane, oczekujemy prowadzenia dialogu społecznego. Natomiast sam mechanizm jest podobny. Porozumienia sierpniowe miały kilka poziomów, tak jak już zresztą powiedziałem. To były kwestie pracownicze, to były warunki zatrudnienia, czy też szerzej kwestie socjalne, no bo i w postulatach, i później w samym porozumieniu dotykano kwestii, które wykraczały poza materię jakby funkcjonowania poszczególnych zakładów pracy. No to była w ogóle jakby kwestia funkcjonowania gospodarki i świadczeń społecznych, socjalnych. Dzisiaj bardziej koncentrujemy się, powiedzmy, w tych rokowaniach na kwestiach stricte zatrudnieniowych pracowniczych, ale to był ten pierwszy obszar właśnie jakby pracowniczy społeczny. Natomiast oprócz tego oczywiście w tych porozumieniach ważny był wątek polityczny ze względu na to, no, że te wystąpienia wypełniały w jakimś sensie lukę, która była spowodowana brakiem mechanizmów demokratycznych, brakiem instytucji czy podmiotów, które mogły występować jako ci rzeczywiście reprezentanci społeczeństwa. Dlatego tamta umowa społeczna miała, można powiedzieć, taki szerszy wymiar, bo miała wymiar nie tylko pracowniczy, nie tylko socjalny, ale miała również wymiar polityczny. Natomiast mechanizm, pewien sposób dochodzenia, to, że na końcu wypracowujemy pewien kompromis, który jest podstawą kształtowania sytuacji różnych podmiotów, to jest jakby to, co łączy oba te zjawiska.
I nie zapominamy tego, że początki Solidarności to potrzeby zwykłych ludzi, ich nadzieje i tęsknoty.
Ja myślę, że to jest bardzo dobra lekcja dla nas dzisiaj. My rozmawiamy na temat tego, jaka jest rola dialogu społecznego. Oczekujemy, żeby ten dialog społeczny się rozwijał. Chcemy go promować. Mówię tutaj o wymiarze zarówno krajowym, jak i europejskim. Przecież Unia Europejska w tej chwili kładzie bardzo silny nacisk na promocję rokowań zbiorowych. Szukamy rozwiązań, które mogłyby zachęcić do tego, żeby te rokowania zbiorowe prowadzić. Ale zobaczmy, to doświadczenie 1980 roku, zresztą jakby w ogóle cała historia kształtowania się rokowań zbiorowych, układów zbiorowych, czy szerzej mówiąc umów zbiorowych, to jest historia tego, że ludzie walczący o swoje prawa, ludzie, którzy mają pewne oczekiwania, pewne marzenia, potrzeby, grupują się, tworzą związki szeroko rozumiane i poprzez tę swoją współpracę i wywarcie presji na państwo, na jakąś inną organizację decydującą o kierunkach rozwoju, są w stanie wywalczyć właśnie określone ukształtowanie czy warunków zatrudnienia, czy jakichś innych kwestii, które są dla nich istotne. I to jest ta istotna lekcja właśnie tej determinacji, pewnej postawy takiej obywatelskiej, społecznej i tego, jaką siłę ma wspólnota i to oddziaływanie w celu realizacji postulatów, oczekiwań tego, co dla ludzi jest istotne.
Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym ekspertem był doktor habilitowany Łukasz Pisarczyk, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego z Katedry Prawa, Pracy i Postępowania Cywilnego, zajmujący się naukowo kwestiami układów zbiorowych pracy i dialogu społecznego. Jeszcze raz dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja przypomnę jeszcze, że MKS-y powstały w 1980 roku w Gdańsku, w Szczecinie, Jastrzębiu-Zdroju oraz w Hucie Katowice. Przedstawiciele władz podpisali ze strajkującymi 4 porozumienia. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, Wielki Związkowy Ruch Sprzeciwu wobec totalitarnego systemu socjalizmu realnego powołany został 17 września 1980 roku jako Ogólnopolski Związek Zawodowy. Nazwę Solidarność zaproponował historyk, dysydent, syndykalista z Wrocławia Karol Modzelewski, który w więzieniach PRL przesiedział 9 lat. Koncepcję i statut związku przygotowali prawnicy profesor Wiesław Chrzanowski i mecenas Jan Olszewski.
Audycja dofinansowana z Norwegii poprzez fundusze norweskie 2014-2021 w ramach programu Dialog Społeczny Godna Praca.
Głos pracownika.
To była pierwsza część Głosu Pracownika. Na drugą zapraszam po przerwie.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika.
Wracamy z głosem pracownika. Teraz powiemy o tym, na co warto uważać, gdy nasze dziecko idzie do pierwszej pracy. Gdzie sprawdzić firmę? Jakie dać wskazówki? O tym Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z Agnieszką Śladkowską, twórczynią Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Na co zwrócić uwagę, kiedy nasze dziecko idzie do takiej pracy wakacyjnej? Co my jako rodzice możemy zrobić, żeby mu pomóc, wesprzeć albo przynajmniej mieć pewność, że nic mu nie grozi?
To, czego nie robić, to nie chodzić
nie chodzić
z dzieckiem, ponieważ to się często zdarza, kiedy mamy duże dzieci, bo one są już pełnoletnie, a na przykład wchodzi mama i mówi, przepraszam, czy ja mogę wejść na rozmowę?
A
oczywiście, że nie może wejść na rozmowę, dlatego, że to nie jest rozmowa, zresztą może to dziecko nawet nie chce tego, ale nie jest na tyle asertywne, żeby powiedzieć nie,
mamie,
my też tego nie wiemy. Dokładnie, więc jakby dać temu dziecku to poczucie, że to ono jest tym najważniejszym i decydującym elementem całego procesu.
No ale możemy podpatrzeć, czy ta firma, którą wybiera...
Jeśli mamy taką relację, że dziecko jest z nami blisko, ono nam pokazuje co, gdzie, albo radzi się nas, pyta, mamo, czy ty uważasz, że to jest dobre miejsce, do którego warto pójść? To na pewno trzeba byłoby przygotować dzieci na taki, tak jak przygotowujemy małe dzieci, nie idziesz z nieznajomym, tak? To są takie rzeczy, które mówimy w pewnym momencie naszym dzieciom. To tak samo, kiedy puszczamy nasze dziecko w taki świat dorosły, bo związany z pracą, to mówimy mu o kilku rzeczach. Nie pracujemy na czarno. Nigdy. Dlaczego nie pracujemy na czarno? Ale to się bardziej opłaca. Oczywiście, że się bardziej opłaca dzisiaj, kiedy jeszcze się nic nie zarobiło. Natomiast kiedy się zarobi, może się okazać, że żadnej pracy nie było. Ktoś ci powie wprost, ale przecież nie pamiętam, żeby był 20 godzin. No, moim zdaniem byłeś 2. Nigdy nie robimy niczego na czarno dla swojego bezpieczeństwa i dla takiego poczucia, że po prostu tak praca dobra nie wygląda. Jeśli ktoś nam proponuje taką pracę, to znaczy, że to nie jest dobry pracodawca. I też kwestia szacunku do siebie. Szanuję siebie i szanuję to, jak się inni do mnie odzywają, w jaki sposób mnie w pracy traktują. Jeśli ktoś cię w pracy nie będzie szanował, czyli będzie się do ciebie źle odzywał, źle to nie znaczy, że wymaga, żeby praca była zrobiona szybko, ale na przykład obraża cię wyzwiskami, albo krzyczy na ciebie w miejscu pracy, albo ośmiesza cię przed innymi pracownikami. To nie jest miejsce, w którym się zostaje.
Mhm.
Też nie tylko po to, żeby dziecko miało takie poczucie, że tak się robi, jak się ma 15, bo oczywiście dzieci pracują dużo szybciej niż mają tą pełnoletność, ale też dlatego, żeby dziecko miało poczucie, że tak zawsze jest. Czyli zawsze, kiedy trafi do miejsca, w którym ktoś będzie je obrażał, krzyczał, znieważał, robił z nich pośmiewisko w miejscu pracy, to zawsze to jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć dziękuję, do widzenia.
Mm-hmm.
I zrobić to w taki sposób, bez znowu oskarżania, wyśmiewania, obrażania, tylko powiedzenia, ja się nie zgadzam na takie traktowanie. Dziękuję, do widzenia, tutaj jest moje wypowiedzenie.
W jakich branżach najłatwiej znaleźć pracę młodym ludziom? W wakacje właśnie.
Jeszcze taką ważną rzeczą jest to, żeby dziecko sprawdziło dokładnie umowę. Dlatego, że w tych umowach mogą być różne zapisy, które będą dzisiaj wydawały się nieproblematyczne, natomiast potem będą problematyczne i to są wszystkie potrącenia. Na przykład za nieterminowe otwarcie stoiska minus tam 100 zł. Tak? I wtedy, nawet jeżeli ktoś chce zostawić taki zapis, to powinien on brzmieć za nieterminowe otwarcie stoiska, które nie zależało od osoby otwierającej stoisko. No bo na przykład ktoś ci nie dowiózł materiałów, żeby rozstawić dane stoisko, ty nie masz co wystawić, no to nie tworzyłeś stoiska, tak? A nagle się okazuje, że ktoś będzie chciał na ciebie scedować jakąś karę. Więc to są takie rzeczy, żeby dziecko też miało świadomość tych kar, bo te kary bardzo często nie da się ich usunąć z umowy, ale żeby dziecko wiedziało, że na przykład nie przyjście do pracy grozi taka i taka konsekwencja, żeby ono to zapamiętało i powiedziało też samo, czy ono chce się na takie kary, na takie zobowiązanie pisać. Jeżeli się okaże, że potem dziecko nie przyjdzie do tej pracy, bo zespało, bo mu się nie chciało, bo coś, to ta kara będzie miała miejsce i to jest bardzo dobre. Dlatego, że to też uczy. Natomiast uczy tylko wtedy, jeśli ktoś wiedział, że to jest. A my niestety w Polsce mamy bardzo często taką niechęć do czytania jakichkolwiek umów i zobowiązań. Mm-hmm. I to też warto, żeby swoim dziecku wyćwiczyć, żeby ono czytało zawsze, co podpisuje. Bo ja pamiętam, kiedyś tak sobie żartowaliśmy bardzo brzydko jeszcze, jak rekrutowaliśmy pracowników właśnie młodych w mojej pierwszej pracy, że nawet gdybyśmy im tam zapisali, że mają na oddać dwie nerki, to oni naprawdę by się nie zorientowali.
Podpisaliby
przeczytanie umowy, której czytanie wymagało przynajmniej 10 minut, trwało może z 5 sekund. To było, wiesz, przełożenie i podpis. To mogło być wszystko. Nikt nigdy nie wie, jaka firma akurat z nim podpisuje umowę i czy ona jest naprawdę firmą rzetelną. Internet to jest skarbnica wiedzy.
Czyli sprawdzić firmę.
Zawsze w 100% sprawdzić opinię. Bo jeśli widzimy 30 opinii, które brzmią oszukalnie wypłacili, to może warto jednak się zastanowić, czy to jest taka firma, w której ja bym chciał pracować, albo w której chciałabym, żeby moje dziecko rozpoczęło pracę. Możemy to sobie nawet po cichutku zrobić, zobaczyć te opinie, żeby samemu też czuć się spokojnie. Jeśli zobaczymy tam coś, co jest stresujące, no albo uczyć dziecko od początku, bo wiesz co, to usiądźmy razem, zobaczmy, jakie są opinie o tej firmie.
Do jakiej branży namawiać dzieci albo proponować im, gdzie mogą rozpocząć taką wakacyjną pracę?
Pytanie jest
to
takie,
trudne,
co
nie?
Chcesz? No wiesz, nie dla każdego jest gastronomia, nie? Nie dla każdego jest programowanie. Na początek trzeba znać swoje dziecko i jeżeli chcemy pomóc dziecku, to żebyśmy wiedzieli, co jemu pomoże, a co mu zaszkodzi. Bo jeśli sobie weźmiemy chłopca, który jest zamknięty, jest introwertykiem, a my powiemy, wiesz co, świetny pomysł, to sprzedawaj teraz tutaj, nie wiem, gofry. No to go to zamęczy, nie. To go zajedzie, to on się przez te wakacje wykończy. Ale jeśli wiemy, że on taki jest, to może na przykład gdzieś jakaś praca związana z tworzeniem jakichś plików w Excelu, tak? Może jakaś firma tego potrzebuje, może są jakieś firmy, może my znamy wśród naszych bliskich firm, które w naszym, nawet pobliżu lokalizacji naszej funkcjonują, może kojarzymy, o, jest jakaś na przykład, która będzie ciekawa dla tego dziecka. Ja jestem zawsze za tym, żeby dzieci szły w taką stronę, która im coś da na przyszłość, bo bardzo często od takich pierwszych prac wakacyjnych zaczyna się droga życiowa, zawodowa człowieka. Mm-hmm. Właśnie chodzi o to, żeby dziecko samo też decydowało i samo wybierało, ale że ono się w coś wkopie takiego, co sprawi, że potem całe jego życie zawodowe pójdzie w takim kierunku, a może to nie był dobry kierunek. Więc bardziej też takiego wejrzenia w siebie, co ty lubisz robić? Wypisz sobie nawet na kartce, może można usiąść z dzieckiem, co lubisz robić? Jakie są rzeczy, na których ci najbardziej zależy, które sprawiają ci przyjemność? A na drugiej stronie, czego nie lubisz robić, czego nigdy nie chciałbyś robić? I pokazać dziecku, że to przekłada się na to, co będzie robiło. Czyli na przykład, jeżeli ono nie lubi kontaktu z ludźmi, bo je to męczy, spala i stresujące, no to mówię, ta gastronomia to jest zły pomysł.
W jakim wieku pierwsza praca taka wakacyjna?
To dużo zależy od tego, z czym mamy do czynienia, czyli czy jest taka, najczęściej niestety, czy jest taka potrzeba w rodzinie. Czy dziecko na przykład ma wszystko, co chce, czy może jest tak, że dziecko nie ma tego, co chce i potrzebuje sobie na to zarobić. Z reguły jest tak, że im więcej dzieci mają, tym ta praca wakacyjna jest bardziej odwleczona i dzieci zamiast od pracy wakacyjnej, to często zaczynają od bezpłatnych praktyk, od tego typu rzeczy, co oczywiście nie jest też złe, dlatego że jeżeli mamy dziecko, które nie potrzebuje sobie dorobić, bo ma takie możliwości finansowe u rodziców, żeby dawali na te wszystkie rzeczy, na które potrzebuje, to naprawdę fajnym pomysłem też jest zrobienie tych praktyk, bo one mogą być już robione w kierunku tego, co dziecko interesuje. Nie wiem, jest to robotyka, to dziecko na przykład idzie bardziej właśnie w stronę wspierania kogoś. Jest czas wakacyjny, można wspierać jakichś pracowników w bardzo prostych rzeczach, nawet mając przecież te 16 lat. Mm-hmm. Więc to jest na pewno kwestia podyktowana tym, jakie są możliwości rodzinne, finansowe. Ja jestem okrutną zwolenniczką jak najszybszej pracy. Pewnie dlatego, że sama zaczęłam pracę mając 15 lat i bardzo jestem z tego zadowolona i myślę, że to też mi bardzo pomogło. Natomiast wychodzę z założenia, że robienie czegokolwiek takiego, co pokazuje dziecku, że ten czas wakacyjny może służyć też do tego, żeby sobie swój własny budżet podreperować, mieć swoje własne pieniądze, jest na pewno bardzo wartościowe. Nawet jeżeli to nie jest 8 tygodni czy 9 tygodni wakacje, na przykład tylko 2 tygodnie, to też daje dziecku takie poczucie, że pieniądze nie biorą się z niczego i że one wymagają ciężkiej pracy, a jestem przekonana, że dają też olbrzymią satysfakcję z pierwszych właśnie zarobionych przez siebie, a nie otrzymanych pieniędzy.
Flash. Informacje.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w drugim kwartale tego roku wzrosło o 13,8% licząc rok do roku i wyniosło 7005,76 zł, podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie spadło o 1,7%. Bezrobocie na Pomorzu jest jednym z najniższych w Polsce. W czerwcu wyniosło 4,5%. W urzędach pracy w naszym województwie zarejestrowanych było nieco ponad 41 tysięcy osób. Największe bezrobocie na Pomorzu jest w powiatach nowodworskim oraz lęborskim. Wynosi od 10 do 11%. Stabilna sytuacja na rynku pracy gwarantuje bezpieczeństwo wewnętrzne, podkreśla minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznaczyła na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że programy społeczne nie wpływają negatywnie na rynek pracy, który jest stabilny. Jesteśmy drugim państwem w Europie z najniższym bezrobociem. Osób bez pracy jest mniej niż 800 tysięcy, podkreśliła Marlena Maląg. Rynek pracy w Polsce stabilizuje się. Liczba nowych ofert pracy jest tylko o 1% mniejsza niż w analogicznym okresie przed rokiem, wynika z raportu firmy Grant Thornton. Analiza poświęcona jest monitoringowi procesów rekrutacyjnych na polskim rynku pracy. Zgodnie z raportem, w lipcu w większości badanych zawodów zanotowano spadki liczby ofert pracy w ujęciu rocznym. Największy przypada na branżę HR. Rzadziej poszukiwani byli także informatycy, finansiści, prawnicy i marketingowcy. Wzrost zaobserwowano w takich branżach jak opieka medyczna i praca fizyczna. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zwiększającą świadczenie na dziecko z 500 na 800 zł. W przyszłym roku uprawnionych do otrzymania 800+ będzie ponad 6 600 000 dzieci. Wypłatę świadczenia z urzędu bez dodatkowych wniosków przewidziano w lutym z wyrównaniem od 1 stycznia. Trwa nabór do 13. edycji konkursu Pracodawca Godny Zaufania, podczas którego nagrodzone zostaną firmy stwarzające przyjazne środowisko pracy i stawiające na innowacje. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września, wypełniając formularz na stronie pracodawcagodnyzaufania.pl. Pracownicy chętniej wybierają firmy, które mają ugruntowaną pozycję na rynku i cechują się niską rotacją zatrudnionych. 68% badanych zadeklarowało, że pracodawca godny zaufania to ten, który oferuje stabilność zatrudnienia. 47% Polaków zmaga się z lękami, które dotyczą ich życia zawodowego. 58% uważa, że problemy natury psychicznej wpływają na ich karierę. Zdecydowana większość ukrywa swoje lęki i fobie, wykazało badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe. Polacy zmagają się w pracy z fobiami związanymi przede wszystkim z przemawianiem publicznym, tłumem, rozmową przez telefon, miejscami publicznymi oraz zamkniętą lub otwartą przestrzenią. Do lęków zaliczają się m.in. ryzyko wpadki czy popełnienia błędu, obciążenia pracą, bycia nielubianym przez współpracowników lub szefa, zwolnienia, brania odpowiedzialności oraz podejmowania decyzji.
Zawód przyszłości i Iwona Wysocka.
W zawodzie przyszłości sprawdzamy, jak do końca wieku może zmienić się zawód nauczyciela. Zacznijmy od technologii, która odgrywa obecnie kluczową rolę w edukacji i prawdopodobnie będzie miała jeszcze większe znaczenie w przyszłości. Szkoły coraz częściej sięgają po narzędzia cyfrowe, wirtualną rzeczywistość czy sztuczną inteligencję, by zwiększyć efektywność procesu nauczania. Przyszły nauczyciel będzie musiał być biegły w obszarze nowych technologii, potrafiący wykorzystywać je do twórczego i skutecznego przekazywania wiedzy. Jednak technologia to tylko jedno z wyzwań, w miarę jak globalna gospodarka staje się coraz bardziej złożona, a różnorodność kulturowa w salach lekcyjnych wzrasta, przyszły nauczyciel musi być przygotowany do pracy w wielokulturowym i międzynarodowym środowisku. Umiejętność kulturowej wrażliwości, empatii i adaptacji stanie się nieodzowna. Ponadto w miarę jak ilość dostępnej wiedzy stale rośnie, nauczyciel przestanie być jedynie źródłem informacji. Zamiast tego stanie się przewodnikiem i mentorem, pomagając uczniom w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, analizy źródeł. Umiejętność prowadzenia uczniów przez proces samodzielnego odkrywania i przyswajania wiedzy będzie kluczowa. W miarę jak zmienia się dynamika rynku pracy, nauczyciele będą musieli wspierać uczniów w rozwijaniu umiejętności, które są bardziej elastyczne i przystosowujące się do zmieniających się wyzwań zawodowych. Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność do uczenia się przez całe życie, to tylko niektóre z cech, które przyszły nauczyciel będzie musiał rozwijać u swoich uczniów. Wreszcie aspekty związane z emocjonalnym i społecznym rozwojem uczniów nabiorą jeszcze większego znaczenia. Nauczyciele będą odgrywać rolę nie tylko w przekazywaniu wiedzy, ale także w budowaniu pewności siebie, empatii i zdolności do efektywnej komunikacji. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych będzie równie ważne jak przekazywanie treści.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszym Głosie Pracownika. Zachęcam do kontaktu z nami pod adresem e-mail glospracownika@radiogdańsk.pl i do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.